Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież modli się o wierność Belgów Ewangelii, zapewnił o tym, dziękując im za choinkę.
Stolica Apostolska stawia na szeroko rozumianą ekologię.
Prymas Polski kardynał Józef Glemp kończy 80 lat.
18 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Trzydziestometrowa belgijska choinka stojąca już od 2 tygodni na placu Świętego Piotra dzisiejszego wieczoru po raz pierwszy rozbłyska światłami. Popołudniową inaugurację bożonarodzeniowego drzewka z udziałem biskupa diecezji Liège i przedstawicieli władz regionalnych francuskojęzycznej Walonii, skąd zostało ono przywięzione, poprzedziła audiencja dla tej belgijskiej delegacji.
Ustawiona przy żłóbku choinka ukazuje na swój sposób wielką tajemnicę obecną w Betlejem, w miejscu prostym i ubogim. Mieszkańcom Rzymu, wszystkim pielgrzymom, wszystkim, którzy zobaczą plac Świętego Piotra za pośrednictwem telewizji całego świata, głosi ona przyjście Syna Bożego. Przez nią wasza ziemia i wiara wspólnot chrześcijańskich waszego regionu czczą Boże Dziecię, czczą Tego, który przyszedł odnowić wszystko i wezwać wszystkie stworzenia, by weszły w tajemnicę odkupienia. Modlę się, by mieszkańcy waszego regionu pozostali wierni światłu wiary, światło Ewangelii przyniesione już dawno przez ludzi, którzy zapuścili się w doliny i lasy Ardenów. Od was z kolei bardzo liczni misjonarze wzięli nieraz aż na krańce świata. Oby jeszcze długo Kościół, który jest w Belgii, a zwłaszcza w diecezji Liège, rozwijał szczodrze zasiew królestwa, które Chrystus przyniósł na ziemię.
Ta konferencja potwierdza, ile trzeba czasu na stworzenie jasnej i stanowczej woli politycznej, koniecznej, by zastosować wspólne wiążące kroki i odpowiedni budżet celem rzeczywistego złagodzenia i przystosowania zmian klimatu. Zwrócił na to uwagę arcybiskup Celestino Migliore, stojący na czele watykańskiej delegacji na ONZ-owski szczyt o zmianach klimatycznych. Wypowiadając się wczoraj na forum konferencji w Kopenhadze, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ zadał pytanie, co powoduje tak powolne kształtowanie się woli politycznej w tym względzie. Wskazał, że wpływają na to i złożoność problemów, i konflikty narodowych interesów, i przewaga polityki energetycznej nad ochroną środowiska. Tym niemniej coraz częściej zauważa się konieczność nowej, głębszej refleksji nad sensem ekonomii i jej celami oraz rewizji wzorca rozwoju, by skorygować jego wady i wypaczenia. Tego wymaga ekologiczne zdrowie naszego globu w odpowiedzi na kulturowy i moralny kryzys człowieka.
Ludzkość przeżywa dziś kryzys moralny w aspektach gospodarczym, żywnościowym, środowiskowym czy społecznym, które są ściśle z sobą powiązane, stwierdził arcybiskup Migliore. Kryzys ten zmusza do zmiany postępowania, stając się okazją do nowego sposobu myślenia. Wymaga to odpowiedzialnego zaangażowania całej ludzkości. Na wiążące decyzje zwoływanych spotkań trzeba czekać niewiarygodnie długo, podkreślił papieski dyplomata. Zwrócił uwagę, że jednostki i wspólnoty lokalne podejmują już liczne inicjatywy dla złagodzenia i przystosowania zmian klimatycznych. Najmądrzejsze i najskuteczniejsze programy skupiają się na informacji, edukacji, wychowaniu dzieci i dorosłych do poczucia odpowiedzialności za środowisko.
Watykan ma szansę stać się jedynym państwem na świecie, w którym będą jeździły wyłącznie elektryczne samochody. Pierwszym krokiem ku temu będzie, jak zapowiada dyrektor służb technicznych Stolicy Apostolskiej, inżynier Pier Carlo Cusciana, rezygnacja z benzyny w samochodach służbowych. Nie wiadomo jednak, czy także papieskie papamobile będzie jeździć na prąd. Na razie bowiem Watykan nie dysponuje odpowiednim pojazdem.
Nie jest to pierwsza ekologiczna inicjatywa Stolicy Apostolskiej. Niedaleko Auli Pawła VI, w której papież spotyka się z pielgrzymami, od 9 lat znajduje się punkt do ładowania elektrycznego. Na razie wykorzystywany jest on głównie przez wozy telewizyjne transmitujące wydarzenia z udziałem papieża. W najmniejszym państwie świata prowadzona jest też segregacja śmieci, a duża część energii zużywanej w watykańskich urzędach pochodzi z paneli słonecznych. Co więcej, działa tu też solar cooling, czyli urządzenie produkujące zimno z energii słonecznej. Jak zauważa dyrektor watykańskich służb technicznych, jest to szczególnie przydatne latem, gdy wzrasta zapotrzebowanie na klimatyzację. Do 2014 roku mają też być zakończone prace nad budowaną pod Rzymem największą w Europie elektrownią słoneczną. Da ona energetyczną niezależność państwu watykańskiemu, a nawet uczyni zeń eksportera energii elektrycznej. Jednocześnie zdecydowanie zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, wpływając bardzo na ekologiczny wizerunek Watykanu.
Watykańskie monety euro od przyszłego roku częściej będzie można spotykać w obiegu niż w sklepie numizmatycznym. Najnowsze porozumienie między Watykanem a Unią Europejską wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu wspólnej waluty w tym najmniejszym państwie świata. Nową umowę monetarną podpisali w Brukseli nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej, arcybiskup André Dupuy oraz unijny komisarz do spraw ekonomicznych i monetarnych Joaquín Almunia.
Umowa zwiększa dwukrotnie pułap emisji monet watykańskich do 2 300 000 euro. Bite do tej pory nominały trafiały przeważnie w ręce kolekcjonerów. Nie spełniały więc w ogóle funkcji obiegowej, czego wymaga Komisja Europejska. Mają też zachować wartość nominalną, a nie spekulacyjną. Coroczny ich nakład ma mieć dwa wymiary. Przynajmniej 51% ma wejść do rzeczywistego obiegu, a reszta rocznej produkcji może być przeznaczona dla numizmatyków. Zawarte porozumienie nie przewiduje druku banknotów euro. Watykan zobowiązał się też, iż tak dostosuje wewnętrzne ustawodawstwo, że będzie ono zbieżne z prawem obowiązującym w krajach Unii Monetarnej. Chodzi szczególnie o walkę z praniem brudnych pieniędzy, oszustwa finansowe, fałszerstwa monet i banknotów. Strony powołały wspólną komisję, która ma monitorować przestrzeganie podpisanej umowy. Watykan uzyskał też zgodę, by jego monety były bite w dowolnym kraju Unii Europejskiej, bo do tej pory monopol miała na to mennica włoska.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Protestantyzm nie sprzyjał rozwojowi gospodarki bardziej niż katolicyzm, twierdzi Davide Cantoni, niemiecko-włoski ekonomista. Przeanalizował on historię 272 niemieckich miast od XIV do XX wieku, sprawdzając, jak wiara ich mieszkańców wpływała na rozwój gospodarczy. W ten sposób chciał on zweryfikować z czysto ekonomicznego punktu widzenia słynną tezę Maxa Webera, który twierdził, że etyka protestancka bardziej sprzyja gospodarce, kapitalizmowi i ogólnie rzecz biorąc bogaceniu się ludzi. Wyniki swoich badań zawarł w pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Harvardzkim. Pokazują one, że ideał gospodarnego protestanta i stereotyp leniwego katolika nie mają oparcia w danych historycznych. Rozwój tego lub innego miasta był spowodowany czynnikami pozareligijnymi. Porównywalne miasta katolickie i protestanckie bogaciły się w tym samym tempie, dowiódł Cantoni.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w praktyce niewystarczająco uwzględnia prawa ludzi wierzących, uważa patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. Wysłał on w tej sprawie list do sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjörna Jaglana.
Potrzebna jest dyskusja dotycząca praktyk sądu, gdzie świeckie prawo wkracza w sferę prawa kanonicznego, w sferę wiekowych, moralnych i duchowych tradycji tych narodów, napisał patriarcha Cyryl. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wyraził pewność, że ignorowanie moralnych aspektów praw człowieka doprowadzi do podważenia autorytetu samej koncepcji praw i swobód, która jest jednym z największych osiągnięć współczesnej historii. Patriarcha dodał, że konieczne jest wzięcie pod uwagę powyższego faktu przy dyskusji o rozwoju sądu w Strasburgu, który jako jedna z podstawowych instytucji Rady Europy przyjęła niemało decyzji broniących praw poszczególnych ludzi. W podsumowaniu listu patriarcha Cyryl powiedział: mamy nadzieję na aktywizowanie wysiłków Rady Europy ukierunkowanych na realizację wielokrotnych zapowiedzi stworzenia instrumentów dla stałej i systemowej współpracy ze wspólnotami religijnymi reprezentującymi podstawowe religijne tradycje europejskie. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Iwona Reiter.
Katolicki prymas Szkocji kardynał Keith O'Brien użyczył episkopalnym tradycjonalistom kościoła, w którym począwszy od pasterki będą mogli sprawować swoje nabożeństwa. W ostatnich latach są oni traktowani przez anglikańską hierarchię jako persona non grata i często nie mają już wstępu do swych rodzimych świątyń, w których zostali ochrzczeni i wychowani w wierze. Pisze o tym zwierzchnik szkockiego oddziału organizacji anglikańskich tradycjonalistów Forward in Faith, kanonik Lynn Black. Nie ukrywa on żalu do swych przełożonych, którzy przed 15 laty dawali gwarancję tradycjonalistom, kiedy ci sprzeciwiali się kapłaństwu kobiet, a dziś traktują ich jak wiernych drugiej kategorii. To, czego oczekiwaliśmy od naszego rodzimego kościoła, dzisiaj oferuje nam Kościół katolicki, pisze kanonik Black. Propozycja przejścia na katolicyzm z możliwością zachowania naszej episkopalnej tradycji zasługuje na bardzo staranne rozważenie, zauważa zwierzchnik anglikańskich tradycjonalistów w Szkocji.
Kościół apeluje o pilną realizację wszystkich postanowień porozumienia pokojowego, które w 2005 roku zakończyło wojnę domową w Sudanie. W tym tygodniu miejscowy episkopat katolicki spotkał się na dorocznej sesji plenarnej. Na jej zakończenie wydano dokument, który szczegółowo analizuje sytuację społeczno-polityczną. Przypomina się w nim, że pokój w Sudanie jest bardzo kruchy i ociąganie się z przyjęciem pokojowych zobowiązań może być pretekstem, by ponownie chwycić za broń. Biskupi ostrzegają, że w kraju nie brakuje ludzi, którzy pragną wznowienia wojny.
W tym kontekście sudański episkopat zwraca uwagę na pozytywne skutki pokoju, które już teraz są oczywiste dla wszystkich. Doceniając osiągnięcia władz w niektórych dziedzinach, biskupi nie omieszkali jednak przypomnieć o istniejących wciąż plagach korupcji, nepotyzmu, trybalizmu i braku praworządności. W szczególności niepokoi ich fakt, że nie podjęto jeszcze przygotowań do referendum, które ma zadecydować o przyszłości południowego Sudanu. Episkopat apeluje też do wspólnoty międzynarodowej, aby nie słabło jej zainteresowanie sytuacją w tym kraju i by nie ograniczała pomocy humanitarnej.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Inowrocławiu zainaugurował działalność Instytut Prymasa Glempa, placówkę, w której znajdą się m.in. obrazy, książki, rękopisy kazań i osobiste pamiątki, poświęcił sam prymas polski kardynał Józef Glemp. Jak podkreślił jubilat, który kończy dziś 80 lat, Instytut ma być ośrodkiem pobudzającym do czynienia dobra.
Dla mnie jest bardzo to takie pocieszające, że będę mógł te pamiątki, które się nagromadziły, przekazać na własność miastu, a potem, że może stworzyć się to ośrodek pobudzający jeszcze ludzi, którzy chcą coś dobrego zrobić dla kraju. Będą tam roczne przewidywane statuetki, które będą podkreślały ten moment takiej łączności mojej z Kujawami.
Instytut Prymasa Glempa będzie się mieścił w budynku dawnego Muzeum Jana Kasprowicza i wejdzie w struktury Kujawskiego Centrum Kultury. Oprócz części ekspozycyjnej powstanie w nim także sala multimedialna. 16 października będzie świętem Dolnego Śląska. Taką decyzję podjęli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Księżna Śląska, święta Jadwiga, która jest patronką dolnośląskiej ziemi, będzie patronowała również świętu wszystkich mieszkańców regionu, mówi biskup Edward Janiak, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.
Święto Dolnego Śląska wiąże się z dniem świętej Jadwigi, która tutaj na ziemi dolnośląskiej odbiera cześć, jest wzorem dla nas w czynieniu dobra, w aktywności, ale też w dźwiganiu ciężaru codzienności.
Po raz pierwszy święto Dolnego Śląska obchodzone będzie 16 października przyszłego roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.